Witam Państwa po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą, jak co poniedziałek o 13:00. Znęcamy się turystycznie nad wszystkimi, którzy gdzieś są w samochodzie albo w domu i słuchają tylko o tych pięknych miejscach, które można odwiedzić. Można odwiedzić je nie tak również dużym kosztem. A dziś jesteśmy w Bośni i Hercegowinie. Rozmawialiśmy troszeczkę o jej niestety smutnej i skomplikowanej historii, a teraz przechodzimy już do tej części opisującej kraj pod kątem turystycznym. Początkowo ta część geograficzna. Tylko 10%, drodzy Państwo, procent obszaru leży na wysokości poniżej 200 metrów nad poziomem morza. Czyli jest to kraj po prostu górzysty. W przeważającej części są to góry dynarskie, najwyższy szczyt Maglicz 2396 metrów nad poziomem morza. No mamy tylko takie wąskie tereny, które są nieco niżej położone, oczywiście w dolinach rzek, rzeki Sawy chociażby. Mamy część tej niziny panońskiej, samo Sarajewo jest położone na wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Tam mamy kotlinę między w zasadzie pięcioma pasmami górskimi Alp Dynarskich. Duża część miasta jest więc położona na bardzo stromych stokach, co wpływa na zabudowę, układ ulic, no i trudności w przemieszczaniu się w okolicznych górach, natomiast są chociażby czynne ośrodki narciarskie, także może nie są one jeszcze tak bardzo znane, jak te ośrodki alpejskie, no ale myślę, że to, drodzy Państwo, z czasem jeszcze do Bośni przyjdzie. Bośnia i Hercegowina graniczy oczywiście z trzema państwami, Chorwacją, Czarnogórą oraz Serbią. Ma też linię brzegową Morza Adriatyckiego, ale to, drodzy Państwo, jest tylko 20 kilometrów. Okolice miejscowości Neum, okolice, przez które dopiero teraz, w tym roku, Chorwacja dołączyła do strefy Schengen, ponieważ no, nie chcieli Bośniacy się z tym pogodzić, żeby przez ten teren można było jakąś eksterytorialną autostradą przejechać, ale powstał, drodzy Państwo, już w zeszłym roku most Pelješac. On łączy obie części Chorwacji, tą część dubrownicką z resztą, że się tak wyrażę. No a taka jest też zasada właśnie w strefie Schengen, że państwo musi być jednolite, że tak powiem, tranzytowo jednolite terenem. Klimat w Bośni jest tak na styku strefy klimatycznej umiarkowanej oraz śródziemnomorskiej. No tak jak mówię, dostępu do tego Śródziemnomorza za dużo nie ma. Dużo gór, więc są też opady, są rzeki, ogólnie sporo wód, sieć rzeczna bardzo dobrze rozwinięta. Rzeki, tak jak mówiłem, Sawa, Bośnia, Wrbas czy Neretwa. Przeważająca część należy do zlewiska Morza Czarnego, ale część jak Neretwa, chociażby to Morze Adriatyckie. Niewiele posiada jezior naturalnych. Bośnia natomiast posiada bardzo dużą lesistość, około 45%. No i świat podlega ochronie w parkach narodowych. Ich mamy 4, 8 jest też parków przyrody. Największe miasto, rzecz jasna, to Sarajewo, 345 tysięcy mieszkańców. Drugie, powyżej 100 tysięcy, to Banja Luka. Powyżej 50 tysięcy mają jeszcze Tuzla, Zenica i Mostar. Jeśli chodzi o wspomniane przed chwilą parki przyrody, one stanowią tylko 1% kraju. No i zwykle chronią po prostu najwyższe partie gór, górne biegi rzek czy tereny podmokłe. No i właśnie od tych miejsc przyrodniczych rozpoczniemy opis turystyczny. Turystyka jest bowiem jedną z sił napędzających gospodarkę w tym pięknym, rozwijającym się kraju. W Bośni byłem i ja, choć jeszcze cała masa miejsc w tym kraju na pewno czeka, aż je zobaczę. Także troszeczkę będę też mówił o swoich doświadczeniach, więc tradycyjnie disclaimer, drodzy Państwo, jeżeli słuchacie tego, to nie musicie się wcale kierować tym, w jaki sposób ja zwiedzałem. Każdy zwiedza troszeczkę inaczej i naprawdę na tym piękno turystyki polega, że możemy być w tym samym miejscu i każdy wyniesie z tego co innego, także drodzy Państwo, nie sugerujcie się, każdy powinien sam zdobyć jakieś doświadczenie, czy wcześniej studialnie rozpoznać teren, czy po prostu mu się to podoba. Pierwsza atrakcja o charakterze ewidentnie przyrodniczym, choć już w sporym stopniu skomercjalizowanym i to przez lata się, z tego co się dowiedziałem, zmieniło na niekorzyść w tej kwestii, są wodospady Krawica. Piękne kaskady rzeki Terebiża, ale wystarczy choć na 500 metrów odejść wzdłuż tej rzeki, od tego głównego miejsca, żeby już zobaczyć bardziej dziewiczy odcinek rzeki, równie piękny, również piękne wodospady. Większość turystów, przynajmniej wtedy, kiedy my tam byliśmy, wyglądała no absolutnie nieporuszona tym, że są tam gdzieś jeszcze inne wodospady. W tym głównym miejscu oczywiście festyn, jak najbardziej wiele rzeczy można było kupić. Znajdowała się również ławeczka idealnie zrobiona do robienia zdjęć, gdzieś tam zanurzona w wodzie, także no nic tylko umilać turystom pobyt. No i faktycznie bardzo piękne są te wodospady, bardzo piękne są te widoki, no ale miłośnikom kąpieli należy przypomnieć, że co prawda przy wodospadach tak tworzą się takie quasi jeziorka, natomiast jest to woda rzeczna, więc nieco zimniejsza niż w oddalonym o jakieś 30 km linii prostej stamtąd Adriatyku. No i generalnie jest to blisko Chorwacji, blisko Riviery Makarskiej, więc jeżeli ktoś tam chociażby wypoczywa, to warto jest odwiedzić te wodospady. Pozostając właśnie przy nich, przy wodospadach, i jeszcze jest jeden bardzo polecany, faktycznie godny zobaczenia. Chodzi o wodospady w miejscowości Jajce na północ od Krawicy. Wodospad łączy ze sobą rzeki Wrbas oraz Pliwa, a jego niewątpliwą zaletą jest to, że znajduje się w zasadzie w centrum miejscowości, tak? No bo Krawice nieco dalej. Niedaleko oczywiście na rzece Pliwa również urokliwe młyny wodne, także nie jedna tylko atrakcja tam po drodze. No i całkiem niedaleko jest też chociażby Mostar oraz Medjugorje i Poczitel, także sporo miejsc również godnych zobaczenia. No i właśnie do Poczitelu się teraz udamy. Bardzo niewielka miejscowość przy rzece Neretwie, ale za to z ciekawą architekturą, pozostałości historyczne z czasów dominacji tureckiej. Pięknie położony, piękny widok właśnie na rzekę. Twierdza góruje właśnie nad rzeką. Bardzo stromy stok, ale naprawdę bardzo, bardzo pięknie, super. Można to zobaczyć, obejść w parę minut, tak na dobrą sprawę. Myślę, przy dobrej kondycji godzina i cały ten Poczitel można zobaczyć. No nam trafiła się akurat świetna pogoda, więc to było też bardzo ważne, bo dzień wcześniej w Sarajewie było 10 stopni, a tam już było, w Poczitelu było około 30. No właśnie, wspomniałem o Sarajewie, teraz tam się przeniesiemy, będziemy tak troszeczkę geograficznie skakać. Już wiecie, że otoczone górami i podobnie jak w przypadku właśnie Poczitela, wpływy tureckie są bardzo dobrze widziane, Karawanseraj chociażby, piękne stare miasto, Czarszija, ratusz, meczety, szkoła religijna, czyli medresa. Naprawdę warto to wszystko zobaczyć i jeżeli jesteśmy gdzieś w centrum Sarajewa, to też nie zajmie dużo czasu, więc jeżeli jedziemy gdzieś po drodze, to na pewno warto Sarajewo zobaczyć. Ale należy pamiętać o tym, że jeżeli nocujemy gdzieś dalej, no to dojazd nie będzie taki łatwy, to właśnie ze względu na to, że mamy te ukształtowanie powierzchni takie dosyć mocno dzikie, no ale już w samym centrum przy rzece jest nieco bardziej płasko. W Sarajewie jednym również z ważnych zabytków są tak zwane sarajewskie róże, czyli efekt właśnie brutalnej wojny w Bośni. Są to dziury w jezdniach Sarajewa, w miejscach, gdzie od eksplozji pocisków zginęły co najmniej 3 osoby. Nazwa pochodzi właśnie od układu brust, przypominającego płatki kwiatów. No, granaty tworzyły po prostu te bruzdy. W momencie, kiedy po prostu granat uderzał, niedaleko stał jakiś człowiek, no to te bruzdy się w taki charakterystyczny sposób układały. Ostatecznie do projektu wybrano 150 miejsc, no i użyto takiej masy żywicznej z dodatkiem plastiku, z czerwoną farbą, zwłaszcza właśnie podczas opadów deszczu są bardzo dobrze widoczne te róże. No niestety to nie były trwałe materiały, ale już zostały poprawione, więc faktycznie można to zaobserwować. Jest wiele takich miejsc w Sarajewie. Ale miało nie być tej negatywnej historii, więc przechodzimy wręcz na drugą stronę, do historii związanej gdzieś tam ze świętymi miejscami, czyli przenosimy się też na południe, bo tam zamieszkują Chorwaci, a więc do Medjugorje, znane przede wszystkim właśnie z rzekomych objawień maryjnych od 1981 roku. Mimo tych wątpliwości w 2019, czyli całkiem niedawno, papież Franciszek pozwolił jak najbardziej na organizowanie oficjalnych pielgrzymek. Ponad 2 miliony pielgrzymów rocznie tam przybywa, no a jak Medjugorje, czyli Międzygórze, a więc jeśli nie interesują kogoś te względy religijne, to i dla samych widoków na pewno warto tam być. Stamtąd przenosimy się do niedaleko położonego już Mostaru, którego most wraz z przyległościami, że się tak wyrażę, jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jako właśnie ta dzielnica Starego Mostu, to trzeba zobaczyć, to jest naprawdę bardzo piękne miejsce. Z tego mostu również niektórzy skaczą, drodzy Państwo, i Wy również możecie skoczyć. Oczywiście nie jest to ani łatwe, ani bezpieczne, natomiast jest to możliwe. Mostar naprawdę jest piękny, nawet jeśli jesteśmy właśnie niedaleko w Chorwacji, to warto tam wyskoczyć. No i właśnie, byliśmy przy zabytkach z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Jeden mamy z nimi wspólny, chodzi o pradawne i pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych regionach Europy. Natomiast są również cmentarze charakterystyczne, takie z kamieniami nagrobnymi, zwanymi Stecci. Mamy również most Mehmeda Paszy Sokołowicza, który jest na rzece Drinie w miejscowości Wyszehrad, niedaleko już granicy z Serbią, no i właśnie w Republice Serbskiej. Również bardzo piękny most, zbudowany w XVI wieku, długi most, nie bez powodu naprawdę uznawany za arcydzieło sztuki budowlanej. No mamy również inne zabytki poza listą światowego dziedzictwa UNESCO, ale do nich przejdziemy po przerwie, na którą już teraz serdecznie Was zapraszam.